Jak to nie wiem.
Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Na początek chciałam zapytać, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przyjmijmy protokół numer 10 z dnia 25 listopada 2019 roku. Są jakieś uwagi do tego protokołu? Nie ma, dziękuję. To teraz przejdziemy do omówienia i zaopiniowania projektu budżetu na 2020 rok w zakresie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. I poproszę o głos pana naczelnika Waldemara Borynia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mam przyjemność przedstawić Państwu plan budżetu na rok 2020. W przyszłym roku będzie on wynosił 83 miliony 700 tysięcy złotych. Nie uwzględnia na ten moment jeszcze tak zwanej dotacji złotówkowej, czyli tej kwoty, która w przyszłym roku będzie wynosiła około 2,5 miliona złotych, którą otrzymujemy corocznie z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod tytułem przedszkola z tytułu niepobierania opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu większej niż 1 zł. Czyli budżet na rok 2020 po uwzględnieniu tej dodatkowej kwoty, która jak powiedziałem zasili budżet dopiero na wiosnę, będzie to około 86 milionów 300 tysięcy złotych, co stanowi mniej więcej 100% planowanego wykonania budżetu roku 2019. Budżet na rok przyszły jest budżetem trudnym, dlatego że niestety dla samorządów, bo na szczęście dla nauczycieli zostały w sposób znaczący podniesione wynagrodzenia. Łącznie sumując te dwa styczniowe i wrześniowe to jest 15%, a jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 81% planów budżetowych placówek oświatowych to są właśnie wynagrodzenia, a większość stanowią w tej kwocie wynagrodzenia nauczycieli, stanowi to olbrzymi problem dla samorządów, żeby sfinansować to zadanie. Myślę, że dobrym przykładem jest to, co otrzymaliśmy w tej chwili na razie w postaci zapowiedzi. Nie mamy jeszcze metryczki, ona przyjdzie do nas dopiero w lutym, w marcu, czyli dokładne wyliczenia subwencji oświatowej. Natomiast na ten moment możemy liczyć na kwotę, która, mówiąc tak w zaokrągleniu, jest porównywalna z kwotą, którą otrzymaliśmy w roku 2019. Jeżeli uwzględnimy, oczywiście ta kwota jest w tej wysokości ze względu na to, że zmniejszyła nam się liczba dzieci w roku obecnym szkolnym, który się zaczął. Natomiast dla nas nie dziecko jest zadaniem, dla nas zadaniem jest na przykład oddział szkolny czy grupa przedszkolna, który stanowi dla nas określony koszt. A jeżeli weźmiemy pod uwagę zmniejszoną liczbę dzieci w całym mieście, nie przełożyło to się w równorzędny sposób na zmniejszenie liczby oddziałów z racji tej, że nie mamy jednej szkoły, tylko mamy tych szkół 11. Obwody szkolne zmniejszają się proporcjonalnie. Także z tego powodu, że ta subwencja będzie mniejsza, spięcie przyszłorocznego budżetu i zabezpieczenie wszystkich zadań będzie bardzo trudne. Jeżeli macie Państwo pytania, będzie tak najprościej na nie odpowiedzieć. Budżet jest olbrzymi, dotyczy zadań 23 placówek oświatowych, więc myślę, że najprościej będzie, jeżeli odpowiem po prostu na pytania.
Dobrze, dziękuję bardzo. To ja mam takie bardzo proste pytanie do Pani Skarbnik. Ile musimy dołożyć do oświaty?
No, Szanowni Państwo, według zapowiedzi, jakie przedłożył do skarbnika wydział, no to tak naprawdę mogę powiedzieć, że braknie około 15 milionów, tak? Natomiast tam są i wydatki inwestycyjne, i wydatki remontowe. Ten budżet, który tutaj Pan Naczelnik przedstawił, obejmują wydatki remontowe, ale tylko takie niezbędne i konieczne, i to jest kwota bodajże 600 tysięcy, tak?
Wynikające z zaleceń.
22,5 tysiąca to są jedyne środki takie dodatkowe poza działalnością podstawową, które są w tym budżecie. zapowiedzi nie ma żadnych wydatków na inwestycje. No i tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, niemalże w całej wysokości kwota, którą planujemy podnieść w formie autopoprawki budżet, czyli ta kwota, która wynikała około 3 milionów ze zwiększenia stawek podatku od nieruchomości, czyli w formie autopoprawki będziemy o tą kwotę zwiększać budżet DKS-u na wynagrodzenia. W trakcie roku będziemy ją uzupełniać o tą dotację, którą otrzymujemy na działalność przedszkoli, czyli to w całości pójdzie na wynagrodzenie nauczycieli w przedszkolach. No i nie ukrywam, że musimy poszukiwać środków. Oczywiście mamy w budżecie zarezerwowaną subwencję ogólną, która jest subwencją obowiązkową i z reguły w trakcie roku jakieś tam środki do wydziału były, że tak powiem, dokładane, natomiast ta rezerwa nie powinna zwiększać wynagrodzeń w wydziale. No będziemy poszukiwać w trakcie roku, na ten moment trudno mi się tutaj odnieść do, wiem, że tutaj Pan Prezydent również ma plany związane ze zwiększaniem dochodów w innych jednostkach organizacyjnych, więc tam też będą jakieś środki. Miejmy nadzieję, że będziemy mieć być może jakieś zwroty VAT-u z lat ubiegłych. No musimy oszczędzać na wszystkich, że tak powiem, płaszczyznach i nie będzie to taki rok, gdzie faktycznie naczelnicy, tak jak już też na ten temat wspominałam, że możemy się spodziewać, że będę realizowała wszystko, co tam będę chciała, bo skarbnik i tak dołoży. No niestety nie dołożymy, dlatego że nie możemy zaciągnąć kredytu na wydatki bieżące, tego zabrania ustawa, czy nam się to podoba, czy nie. Mamy kwotę, jaką możemy dysponować i tym możemy się tylko rządzić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pytanie pan Andrzej Żywikowski.
Chciałem zapytać, jaka kwota stanowi te podwyżki, jaka to kwota jest? Czy ona spowodowała właśnie to, że jakby nie te podwyżki, to byśmy stali na nogach, tak?
Jeżeli chodzi o środki finansowe na wynagrodzenia rok 2019-2020, gdyby nie podwyżki, byłoby to mniej więcej 1:1. I tak mniej więcej dzisiaj budżet wygląda 1:1. Natomiast podwyżka 15% nie została w sposób moim zdaniem właściwy uwzględniona w subwencji oświatowej. A że jest problem, to ja podam może kilka takich liczb, które unaoczną skalę zjawiska. Co do roku 2020, trudno mi się jeszcze wypowiedzieć, ten rok dopiero przed nami, ale 19 się kończy i pewne podsumowania zrobić można. Ogółem placówki nasze szkolne, miejskie, bez placówek publicznych, czyli bez Apaulo, Heleki, budżet tych placówek, czyli wydatki, wyniosą na ten moment, szacowane są na niecałe 51 milionów złotych. Subwencja oświatowa, którą otrzymaliśmy, nie tylko ta główna kwota, ale również te dodatkowe elementy typu rezerwa subwencji oświatowej, aktywna tablica czy jakieś inne dotacje celowe, które do nas dotarły, to jest niecałe 36 milionów złotych. Czyli można powiedzieć, że miasto dołożyło ponad 14 milionów złotych z innych swoich dochodów, aby zbilansować budżety szkół w roku 2019.
Jeśli mogę jeszcze uzupełnić.
Proszę.
Czy ta kwota przypadająca na ucznia to uległa zwiększeniu po podwyżkach?
Tak.
O ile procent?
Nie mamy jeszcze metryczki subwencji oświatowej, więc no nie chciałbym tutaj podawać liczb, które potem mogą ulec korekcie, bo one zawsze ulegają korekcie. Zresztą nasze kwoty subwencji, którą otrzymujemy w lutym, w marcu, w porównaniu z tym, co prognozuje ministerstwo w listopadzie, różnią się znacznie. Przypomnę, w zeszłym roku była to kwota mniejsza o 700 tysięcy, ale bywały lata, kiedy ta kwota była o kilkaset nawet tysięcy większa niż planowana w listopadzie. Więc z tego, co mówi ministerstwo, wzrost subwencji oświatowej w przeliczeniu na ucznia będzie 7,6%. W skali kraju oczywiście, to jest bardzo ważna informacja. Natomiast jeżeli podwyżki wynagrodzeń wyniosły w tamtym roku procentów 15, to jak widać, skoro wynagrodzenia stanowią generalnie w samorządach około 80% wszystkich wydatków, to wzrost subwencji oświatowej o 7% nie pokryje wzrostu wydatków na wynagrodzenia, które się pojawią w samorządach. Dobrym przykładem jest to, co mieliśmy ostatnio, czyli od 1 września wzrosły wynagrodzenia, dostaliśmy dodatkową subwencję, czyli to była taka kwota, którą łatwo było zobaczyć, bo w momencie, kiedy dostajemy kwotę subwencji na poziomie 30 paru milionów złotych, składa się ona z 64 pozycji, przeliczeniowych, tak zwanych VAT, subwencji oświatowej, więc znalezienie konkretnej kwoty na konkretne zadanie to właściwie graniczy z cudem. Ja życzę powodzenia temu, kto to zrobi w sposób właściwy i bez żadnego błędu. Są jeszcze tak zwane korygujące czynniki wynikające ze statusu zawodowego nauczyciela. Mówimy o tym, czy nauczyciel jest mianowany, dyplomowany, jak się ma miejska struktura awansu zawodowego w stosunku do tego, co jest w kraju. Więc te przeliczeniowe współczynniki są brane pod uwagę również przez ministerstwo, więc tutaj jest nie do oszacowania. Więc jeżeli 1 400 000, 1 500 000 złotych kosztowało nas podniesienie wynagrodzeń od września do grudnia, dostaliśmy 700 000 złotych dodatkowej subwencji, czyli to było takie łatwo policzalne. Czyli dostaliśmy mniej niż połowę, powiedzmy dobrze, połowę tego, co faktycznie wydaliśmy, więc jeżeli 4 miesiące stanowiły 1/3 tamtego roku, który właśnie mija, więc podniesienie wynagrodzeń od września o te 10% prawie będzie skutkowało wzrostem wynagrodzeń, funduszu wynagrodzeń w roku 2020 o około 5 milionów złotych.
Proszę bardzo, pani Bożena Kozłowska, jeszcze pytanie.
Proszę Państwa, generalnie problem budżetu samorządów to są właśnie te zadania zlecone. Wczoraj mieliśmy, tak abstrahując, Komisję Polityki Społecznej i tutaj na przykład jako zadanie zlecone samorząd otrzymał w 2015 roku tak zwany program asystentów rodzinnych. Ma otrzymać dane, jakie to były dofinansowania w 2015, ale dzisiaj, nie podając szczegółów, mogę powiedzieć tylko tyle, że asystenci rodziny w 2/3 płaceni są przez nasz samorząd, a w 1/3 przez dotacje wojewody. Jeśli chodzi tutaj o te wszystkie wynagrodzenia, gdybyśmy mieli subwencję, to ten apel, który wystosowaliśmy, inaczej liczoną, czyli na zadanie, na oddział szkolny czy szkolny, to byłoby to zupełnie inny obraz rzeczy. Ale ponieważ szukamy dzisiaj pieniędzy wszędzie, na zasadzie takiej, żeby po prostu zaoszczędzić, inaczej to ułożyć, ja mam w związku z tym pytanie, znaczy no może nie pytanie, ale taki temat. Jak zostały zaplanowane, zupełnie inny temat, termomodernizacji i budynków, ponieważ bardzo dobrze się stało, że prezydent wszedł w ten ryzykowny program partnerstwa publiczno-prywatnego. Uważam, że tutaj być może pojawią się oszczędności, ale pojawią się w końcu roku, ponieważ to partnerstwo publiczne, jak wiemy wszyscy, termomodernizacja miała troszkę obsunięcie i na pewno nie jest to winą prezydenta, tylko warunków panujących na rynku budowlanym, bo każdy z nas wie, jak trudno jest znaleźć fachowca. I wracając do tematu, termomodernizacja, ja chciałabym się dowiedzieć, jakie koszty zaplanowano na energię cieplną w poszczególnych placówkach, znaczy nie muszę w tej chwili mieć odpowiedzi, mogę ją mieć na kartce, w placówkach termomodernizowanych w szkołach, przedszkolach, jakie koszty były w 2019, jakie zaplanowano w 2020 w poszczególnych placówkach. I tutaj generalnie moja taka prośba, jeżeli jest to możliwe, mamy dzisiaj 4 grudnia, werburki, chciałabym otrzymać zużycie za miesiąc od grudnia do stycznia w tych poszczególnych placówkach gigajouli i porównywalnie z faktur w roku 2019. Bo jest tutaj temat tak zwanej mocy zamówionej, o czym pan naczelnik wie i być może pokażą się tutaj oszczędności, ale to jest dopiero końcówka roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To ja może dopytam. Chciałbym dopytać, jeżeli chodzi o to zestawienie, czyli 2019-2020, placówki termomodernizowane, zaplanowane środki, czyli wykonanie.
To znaczy, jeśli nie będzie problemu, to najlepiej by było zrobić zestawienie we wszystkich szkołach, wszystkich budynkach naszych użyteczności tutaj szkolnej i przedszkolnej, plan 2000. zużycie energii cieplnej, prosta sprawa. Plan 2019, plan 2020. Przypuszczam, że on będzie porównywalny. A jednocześnie dla potrzeb analiz na przyszłość zużycie w gigajoulach za miesiąc, no ewentualnie prośba, żeby to monitorować do końca zimy i zobaczymy wtedy, jak to nam wyjdzie w tych placówkach zużycie w stosunku do zużycia z faktur roku 2019. Ale mówię, to nad tym będziemy pracować przyszłościowo, bo teraz tego nikt z nas nie zanalizuje, ale ja osobiście widzę tutaj takie moce, ponieważ szukamy w każdym miejscu, więc tutaj mi się to jakby nasunęło. Dziękuję bardzo.
Można?
Tak, proszę bardzo.
Ja jeszcze może tylko dopowiem, Szanowni Państwo, że przewidywane wykonanie wydatków na energię w jednostkach oświatowych w roku 2019 wynosi 3 miliony 28 tysięcy. Natomiast w projekcie na rok 2020 na energię przeznaczamy na ten moment 2 miliony 376, więc tak naprawdę to już jest kwota 652 tysiące mniejsza.
Tak, ale osobiście uważam, że ta kwota może być wyższa, dlatego że nie zostały odebrane te placówki i placówki nie miały możliwości zmniejszenia mocy zamówionej, która stanowi podstawowy składnik faktur. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Znaczy ja może taka uwaga, bo tutaj myślę, pani radna niepotrzebną pracę będzie robiła tylko panu naczelnikowi. Termomodernizacja się nie opóźniła o troszkę, tylko o półtora roku. To nie jest troszkę, tylko to jest dużo. A w roku 19 ciągle to były prace budowy, więc firmy, które budowały, korzystały z naszej energii, z naszej wody i z, no, z naszych mediów, więc te rachunki będą po prostu zawyżone. To nic nie da, więc wydział wykona pracę, z którego nic nie będzie wynikało. Myślę, że tutaj bardziej zasadnym byłaby analiza faktur z roku chociażby 2017, kiedy nie było, czy 18, kiedy nie było termowe, 17, przepraszam, bo w 18 już termomodernizacja była. Uważam, że te dane z 19 będą zawyżone, nic nie dadzą i po prostu tylko niepotrzebna praca dla urzędników. Dziękuję.
Pani radny, z całym szacunkiem, ja nie prosiłam ani o energię elektryczną, ani o wodę. Ja zwyczajnie proszę o energię cieplną. I w tym momencie, no jeżeli szkoły działały, to były ogrzewane, no trudno, żeby nie były. Więc mamy prostą sprawę, mamy faktury za rok 2019 i będziemy mieć faktury za zimę 2020. I nie chodzi mi o wysokość opłat za gigajoul, tylko ilość gigajouli. Jest to bardzo prosta analiza i wtedy zobaczymy, jak wygląda zużycie gigajouli w tych placówkach. A kolejną kwestią, nie wiem, czy pan wie, czy pan nie wie, jest tak zwana moc zamówiona, która po odbiorach zostanie zmniejszona najprawdopodobniej i to jest znaczny z faktur, znaczna wysokość. I wracając do tematu, jeszcze raz podkreślam, te opóźnienia nie są tutaj z winy takiej czy innej, generalnie z rynku usług. Jeśli dalej będzie trwało w naszym kraju to, że nie ma ludzi do pracy, to no pan doskonale wie, jak to wygląda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze pytanie pana radnego Rzeszkowskiego.
Ja jeszcze mam dwa tematy. Jeden to jest taki, czy za te opóźnienia w termomodernizacji są jakieś kary, które, no, czy pomniejszenie kosztów, czy są z tego jakieś wpływy do miasta? To jest pierwsze. A drugie, czy powiększenie stawki od ucznia dotacji, no zostało, że tak powiem, w przenośni zjedzone przez zmniejszenie ilości uczniów? Czy jednak mamy jakiś efekt na tej podwyżce? Czy, nie wiem, czy się rozumiemy dokładnie. Czy zmniejszenie uczniów spowodowało tak, że straciliśmy wpływy ostateczne na dotacji? Czy mamy jakiś zysk z podwyżki?
No nie mamy, jest 100 tysięcy mniej.
Może odpowiem odnośnie kar umownych. Tak, tutaj mogę potwierdzić, że w dochodach budżetu roku 2019 mamy ponad 4 miliony wpływów z tytułu kar umownych. Są to nie tylko kary od Siemensa, ale również kary od Solarisa za nieterminową dostawę autobusów. Największą karą jest właśnie obciążenie Siemensa. To była kwota bodajże 2 miliony 800. Nie mam przy sobie tych wartości. Sporną jest tylko w przypadku tej noty księgowej kwota, czy liczymy karę umowną od kwoty netto czy brutto zamówienia i tutaj z tej faktury, z tej noty nie zostało uregulowane bodajże chyba 380 tysięcy. Natomiast faktycznie te wpływy na rachunek bankowy urzędu są i tą karę Siemens uregulował, także wpływ mamy. Dziękuję.
Ja wiem, że te pieniądze nie są znaczone, ale one powinny wpłynąć te z termodynamizacji szkół do...
Wcześniej wpłynęły, bo zwiększaliśmy dochody i wydatki i przeznaczaliśmy z tych środków również na uzupełnienie wynagrodzeń w roku 2019.
Termomodernizacji podlega prawie połowa naszych placówek oświatowych, zwłaszcza te największe, czyli szkoła nr 3, 16, te duże przedszkola typu 4, 11, 13, 16, czyli biorąc pod uwagę kubaturę obiektów, to myślę, że grubo ponad połowa, myślę, że około 60% jest, podlega termomodernizacji. Siemens ma w umowie, w kontrakcie jako obowiązek wykazać oszczędności. Żeby te oszczędności osiągnąć, musi dokonać określonych czynności, w tym również zmniejszyć moc zamówioną na wszystkie te energetyczne elementy, bo zarówno woda, energia elektryczna, jak i centralne ogrzewanie, czyli Siemens zrobi w tych placówkach, bo musi to zrobić, żeby osiągnąć efekt. Jeżeli efektu, który został w umowie określony, nie osiągnie, będzie musiał z tego tytułu ponieść konsekwencje finansowe, więc Siemens będzie stawał na głowie, żeby ten efekt został osiągnięty. Natomiast rzeczywiście poddamy analizie placówki pozostałe, czyli te, które nie podlegały termomodernizacji. Zresztą robimy to z dyrektorami, zrobiliśmy to już kilkakrotnie, zrobimy kolejny raz, dlatego że z jednej strony poprawiają nam się warunki termiczne i to jest ten efekt ocieplenia klimatu, o którym katastrofiści, klimatolodzy mówią, że będzie źle, natomiast w przypadku chociażby wydatków na energię cieplną na tym na razie zyskujemy. Niestety, aby dokonać tej analizy, musimy mieć pewne dane z określonego czasu i musimy dokonać tych czynności też do określonego dnia, mówię o ZEC-u, bo potem, kiedy wchodzimy w następny okres grzewczy rozliczeniowy, te zmiany nie są już możliwe. Czyli tak, dokonamy takich analiz, będzie to zrobione na pewno.
Tak, zgadza się, ponieważ te zmiany mocy zamówionej należy zgłaszać, z tego co pamiętam, do września, bo tak we wspólnotach się dzieje i to po prostu wydaje mi się, że już będziecie mieć wszystkie dane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę pan radny Stanek.
Jeszcze dwa pytania. Jedno do pani skarbnik, bo o ile dobrze zrozumiałem pana prezydenta na sesji, to stwierdził, że firma Siemens dołożyła do tej całego, nazwijmy to, interesu, jakim jest termomodernizacja, kilka milionów złotych i stwierdził pan prezydent, że tylko dlatego, że jest dużą firmą i mogła sobie na to pozwolić, chyba tak nawet się wypowiedział. Więc ja miałbym pytanie, czy pani skarbnik potwierdza ten fakt, że ileś tam milionów dołożyli więcej niż mieli zapłacić i chodziło by mi o wyszczególnienie, na jaki zakres prac. Czy to było związane, nie wiem, z instalacjami, ze styropianem i w których placówkach ewentualnie te zwiększone koszty wystąpiły. Natomiast co do tutaj pomysłów pani radnej Kozłowskiej, oczywiście ja się zgadzam z tym, że moc zamówioną można zmniejszyć po dokonaniu termomodernizacji, ale również jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to należy zwrócić uwagę na różne inne absurdy, które występują w tym temacie, chociażby taki absurd, że w miesiącu lipcu, od lipca do połowy sierpnia ZEC prowadzi renowację swoich sieci, czyli nie jest możliwe, żeby włączył w tym momencie ciepło na przykład, a za moc zamówioną się płaci, za tak zwaną gotowość. No, gdybyśmy na przykład chcieli sobie w lipcu, nie wiem, coś tam ogrzewać, no nie jest to możliwe w szkołach. Więc jeżeli już będziemy ten temat poruszać, czyli właśnie tych zmniejszenia mocy zamówionych, no można te różnego rodzaju dziwne uwarunkowania również na nie zwrócić uwagę, bo to też generuje koszty, a no nie ma możliwości w lipcu czy w sierpniu, żeby ogrzewać, a płacić szkoły muszą za cały rok. Tak zwaną gotowość.
Myślę, że tak to jest ustalone przepisami, że płaci się za cały rok. Jeżeli tutaj mogę podać jako przykład, tylko te obiekty, które mają własne ciepłownie, wtedy one nie płacą. Tutaj mamy przykład pani z Młodzieżowego Domu Kultu, pani radnej, która po prostu jest kierownikiem i ma własną kotłownię i tu są znaczniejsze oszczędności, ale w przypadku tak zwanych wyłączeń to normalnie, z tego co pamiętam, i wspólnoty i wszyscy płacimy za cały rok, bo takie są ustalenia i przepisy.
Jeżeli jeszcze mógłbym jedno zdanie, czy dwa zdania dołożyć odnośnie tego, co jest w naszym planie budżetowym, czego nie ma. Od stycznia 2020 roku w sposób znaczący rośnie wynagrodzenie minimalne, które w ogóle zmienia swój charakter. Ten wzrost wynagrodzenia minimalnego będzie skutkował tym, że w przyszłym roku wszyscy, mówię to z pełną odpowiedzialnością, wszyscy pracownicy obsługi szkół i przedszkoli będą zarabiać te same pieniądze. Przygotowaliśmy taki plan i tego nie ma w budżecie. Przygotowaliśmy taki plan, co zrobić, żeby zachować strukturę wynagrodzeń, czyli żeby dzisiejsze różnice pomiędzy sprzątaczką a kucharką na przykład, czy między sprzątaczką a konserwatorem, drugą rączką, który robi różne rzeczy, żeby te różnice, te widełki zachować, musielibyśmy wydać dodatkowo w skali roku około 1,5 miliona złotych na zachowanie zróżnicowanej struktury wynagrodzeń pracowników obsługi. Podobna sytuacja jest również, jeżeli chodzi o pracowników administracji, bo za chwilkę dojdziemy do takiej sytuacji, że jeżeli nie będziemy dokonywać, bo nie ma na to środków, nie mamy na to pieniędzy, jeżeli nie będziemy dokonywać ruchów w zakresie tej grupy, czyli administracji, będziemy mieć taką sytuację, że sprzątaczka będzie zarabiała takie same pieniądze jak główna księgowa w szkole.
Nauczyciele też się mogą zrównać. Myślę, że samorząd nie będzie miał niedługo z czego dokładać. Także to jest paranoja.
Ja proszę jeszcze bardzo. Tutaj króciutko odniosę się do pytania tutaj pana radnego. Z informacji, które mam, nie ma na to dokumentu, że tak powiem, na biurku, ale faktycznie mogę potwierdzić, że ze spotkań z Siemensem wynika, że faktycznie firma dołożyła, mówi się o kilkunastu milionach złotych, a z czego to wynika? No, wartość zamówienia była szacowana w latach 16-17, tak? Firma złożyła określoną ofertę, to było 44 miliony, natomiast wiemy, jak znacznie ceny na rynku budowlanym przede wszystkim poszły zmiany i to, co się działo, że tak powiem, na placach budowy i korekty, poprawki, to tak naprawdę wszystko już było kosztem Siemensa, bo nasza wartość umowy jest stała, więc to, co po stronie Siemensa zostało dołożone, to powiem tak, no nie nasz interes tak naprawdę, ale faktycznie z tego, co wiem, no są również zaburzenia w tej firmie i problemy wewnętrzne również z tym związane, że firma poniosła z tego tytułu takie, a nie inne koszty, więc dzisiaj no, robią wszystko, żeby tak naprawdę jak najszybciej temat zakończyć i żeby zaczęło się coś dziać pozytywnego. Dziękuję.
Dziękuję. Jeszcze pani radna.
Ja jeszcze tylko na koniec, bo każdy inaczej rozumie. Ja zrozumiałam wypowiedź prezydenta, że dołożyła firma, czyli nie znaczy, że fizycznie pani radny wpłaciła nam do budżetu, tylko po prostu zwyczajnie wygrała przetarg na takich, a nie innych warunkach i dołożyła u siebie, czyli ma tak zwane straty na tym zadaniu, bo musiała je skończyć, zapłacić kary i tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za niektóre prace konkretnie zapłacić.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Ja już nie chcę się odzywać, ale jest czarna rozpacz. Kiedyś miasto mogło inwestować, a teraz będziemy mieli związane ręce przez oświatę.
No właśnie, możemy dokładnie policzyć, ile 15 milionów.
Jesteś nauczycielem.
Panie doktorze,
przecież
tak
na
oświatę
kolejny
raz. Ja
może
jestem
nie
na
przez emeryturze. Oświatę, tak. No, to nie no dołożyliśmy 4 miliony do reformy oświaty, teraz 15
ja wiem,
milionów do podwyżek.
Ja nie kwestionuję.
To jest przede wszystkim oświata, że są małe dzieci, które rosną.
Ale ja nie kwestionuję tego, tylko
nie
kwestionujemy sytuacja,
oczywiście,
sytuacja jest nieciekawa.
Tylko tak, tylko tego, że my musimy ze swojej kieszeni te wszystkie pieniądze wyłożyć. Rząd obiecuje, tak, a my wykładamy.
Urzędu też są naszymi pieniądzmi.
No. Pewien, jeżeli mogę jeszcze dwa zdania, przepraszam. Pewien paradoks,
kwestię rządzenia.
Pewien paradoks polega na tym, że my obracamy się w określonych przepisach prawnych, które są narzucane z góry w postaci czy to ustaw, czy to rozporządzeń. Dotyczy to również konieczności wykonywania określonych zadań. Natomiast te zadania nie zawsze są finansowane w pełni przez środki, które na to zadanie powinno wpłynąć na że tak powiem, nasze konto. Jeżeli mamy podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli, to my nie możemy dokonać oszczędności poprzez, nie wiem, zmniejszymy o 5% liczbę nauczycieli, dzięki temu starczy nam na podwyżkę, dlatego że inne przepisy określają standardy, czyli klasa nie może liczyć więcej niż 25 osób, na świetlicy grupa, która jest pod opieką nauczyciela, nie może liczyć więcej niż 25 osób. Jeżeli tak będziemy dalej w ten sposób analizowali sytuację, to okaże się, że my tak naprawdę nie mamy żadnego manewru. Jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która jest poradnią powiatową, wyda orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w postaci nauczania indywidualnego, rodzic przychodzi do szkoły, składa stosowny jednozdaniowy wniosek, nauczanie jest uruchamiane. W zależności od tego, jaka to jest grupa wiekowa, to jest od 6 do 12 godzin, a etat nauczyciela to jest 18 godzin, czyli standardowo dwa nauczania indywidualne to jest dodatkowy etat. Dodatkowy etat to jest około 70 tysięcy złotych w skali roku. Więc te zadania są nam narzucane z góry, nie mamy na to żadnego wpływu, bo określają to przepisy, realizować musimy. Czyli nie możemy dokonać takich prostych oszczędności w postaci, a to zmniejszymy zatrudnienie, dzięki temu uda nam się spiąć budżet. Niestety nie damy rady w oświacie takich rzeczy zrobić.
Rozmawialiśmy na poprzedniej komisji, dowożenie dzieci do szkół, prawda, też jest obowiązek. Trzylatki wszystkie muszą być przyjęte do przedszkoli i tak dalej, tak? Wszystko narzucone i pieniądze za tym nie idą.
O absurdzie to jeszcze tak na koniec jedno zdanie. Mamy ucznia w szkole powiatowej, w liceum, który jest uczniem niepełnosprawnym. Szkoła powiatowa nie zapewnia temu uczniowi odpowiednich warunków, musi pojechać do szkoły, do Łodzi. Za dowóz tego dziecka do tej Łodzi płacimy my, nie powiat. A pieniądze za kształcenie specjalne, bo na to dziecko jest bardzo duża subwencja oświatowa, trafia do tej szkoły w Łodzi, do której dziecko chodzi.
Dziurawe przepisy.
To są przepisy,
które
nikt...
To po prostu.
Kolejna rzecz, wyprawka szkolna, która jest realizowana dla uczniów szkół powiatowych. My ją realizujemy. My się tłumaczymy przed kuratorium, dlaczego szkoły powiatowe nie wykorzystują środków, które planują, że wykorzystają. Ci ludzie rozliczają się u nas w wydziale i przychodzą do miejskiej kasy po pieniądze. A z nami mają tylko tyle wspólnego, że są mieszkańcami tej gminy. Nie mogę takich absurdów wymieniać naprawdę.
A ja chciałam jeszcze zapytać o jeden taki punkt. Pomoc materialna dla uczniów. To co w tym się
to są stypendia i zasiłki szkolne, czyli każdy mieszkaniec naszego miasta, który jest uczniem, nieważne jakiego poziomu nauczania, jego dochód nie przekracza 518 zł. Netto na osobę, mogę się mylić o parę złotych na ten moment, 518 zł netto na osobę, przysługuje mu zwrot wydatków poniesionych na cele oświatowe. Dwa razy w roku takie pieniądze są wypłacane, liczba beneficjentów z roku na rok systematycznie spada. Bywały lata, że mieliśmy już ponad 700 osób, które pobierały te świadczenia, w tym roku jest to około 250. Oni dwa razy w roku przychodzą do nas do wydziału, rozliczają się z rachunków, z kosztów, które ponieśli na, nie wiem, jakieś książki, na zajęcia edukacyjne, na pływanie, na strój sportowy, nie wiem, na komputer, cokolwiek oświatowego nie wydali. I na podstawie tych rachunków otrzymają zwrot poniesionych wydatków do kwoty, która u nas jest 100 ileś tam złotych, to też zależy od dochodu na osobę miesięcznie, czyli 1000, 10 miesięcy w roku edukacyjne, czyli około 1000-1100 złotych. Mają zwrotu tychże wydatków u siebie. Te środki pochodzą w 80% ze środków zewnętrznych, od wojewody, 20% to jest nasz podwóz.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma, to przejdziemy do zaopiniowania projektu budżetu. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu?
Wniosek jest taki, żeby...
Nie, Pani Bożena nie jest członkiem
komisji.
Podnosięcie osób. 4, 5, 6. 6 osób jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Teraz omówimy i zaopiniujemy projekt budżetu miasta na 2020 rok w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poproszę Pana Dyrektora.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, budżet MOSiR-u na rok przyszły jest oparty na wykonaniu budżetu tego roku. Powiększony o kwotę niezbędnego remontu pływalni, które to będzie sfinansowane z podwyżki cen biletów. Najłatwiej.
W tym projekcie tego jeszcze nie ma.
Tak, no, bo to już chodzi o cały budżet na przyszły rok. Natomiast no, generalna informacja, którą chciałem przekazać, że jest to budżet oparty na wykonaniu planu finansowego tego roku. Jeżeli były jakieś pytania, bardzo proszę, będziemy miały.
Dziękuję. Pani Bożena Kozłowska, pytanie.
Interesuje mnie, jakiego rzędu będzie ta podwyżka cen biletów dla ulgowych i normalnych.
Podwyżki nie będą wysokie, ani tak, odczuwalne bardzo dla korzystających, ponieważ ceny biletów nie były podwyższane od kilku lat, a będzie to podwyżka, która cena, która będzie wyglądała w następujący sposób. Cena biletu normalnego dzisiaj wynosi 10 zł, będzie 12. Cena biletu ulgowego 7, będzie 9. Około 5 lat.
Dobra, dziękuję. Pani Grażyna Wójcik, pytanie.
Panie dyrektorze, ja bym chciała tutaj publicznie poprosić w imieniu środowiska sportowego, uczniowskiego, aby zechciał Pan w ramach tego bardzo okrojonego budżetu, prawda? Rozumiem to, ale żebyście swoim nakładem ludzkim i materiałowym zechcieli zrobić remont skoczni w dal. Bardzo o to proszę. Dziękuję. Mogę liczyć? Dziękuję. Wszyscy słyszeli.
Dziękuję. Proszę Pana. Pytanie?
Ja mam taką prośbę, jeżeli można było ująć, żeby MOSiR mógł przystąpić do programu karty powieńczanina, ponieważ wiele rodzin by chciało skorzystać z tej karty powieńczaniny przy korzystaniu z basenu, także bardzo bym prosił.
Proszę bardzo, pan radny Stanek.
Ja dwa pytania. Jedno, co prawda dotyczące tego jeszcze budżetu. Ja pytałem o to pani skarbnik na sesji bodajże, czy na komisji poprzedniej. Chodzi o iluminację mostu na Lewitynie, na który Rada przeznaczyła 30 tysięcy złotych na rok 2019. Z tego co wiem, chyba jeszcze nie jest to wykonane. Pytanie, czy będzie wykonane w tym roku, czy są jakieś tutaj zmiany planów co do tego zakresu. A drugi temat, czy pan dyrektor mógłby troszkę szczegółów odnośnie tego planowanego remontu basenu, bo rozumiem, że macie policzone, ile wpływów więcej z biletów będzie po tych podwyżkach. Jakiej kwoty się spodziewacie? No i co za tą kwotę będzie wyremontowane, bo no to nie będą miliardy złotych, to będą przecież tam to będą jakieś nieduże kwoty. Biorąc pod uwagę no, dzisiejsze ceny usług budowlanych, co planujecie wykonać za tą środki, które pozyskacie z tej podwyżki biletów? Dziękuję.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o karty powieńczanina, to powoduje ono ograniczenie dochodów, no dochodów miasta. W związku z powyższym tu musi być zgoda ze strony władzy wykonawczej na to, że te dochody będą niższe. Jeżeli chodzi o iluminację mostku, inwestycja zakończyła się w lutym ubiegłego roku. Od marca jest to tak. Jest inwestycja uruchomiona, także zapraszam pana radnego chociażby raz w roku na obiekty. I drugie pytanie dotyczyło remontu i jego zakresu. Szacowana kwota to jest 150 tysięcy, a będzie dotyczyć przede wszystkim odtworzenia otuliny zbrojenia konstrukcyjnego od strony podbasenia oraz wykonania nowych uszczelnin na połączeniach rynien przelewowych. Tak, to jest konieczne, jeżeli tego remontu nie zrobimy, może się okazać, że pływalnia będzie mogła dalej funkcjonować bezpiecznie. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, to przejdźmy do zaopiniowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu? Sześć osób za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2020 rok w zakresie Miejskiego Ośrodka Kultury. Panią dyrektor poproszę o głos.
Siedzisz. Proszę Państwa, Miejski Ośrodek Kultury otrzymał propozycję dofinansowania dotacji podmiotowej w kwocie na poziomie roku 2019. I no, muszę tu zaznaczyć, że jest to oczywiście kwota niewystarczająca na to, aby prowadzić działalność Domu Kultury na poziomie, jakim był prowadzony dotychczas, chociażby z roku 2019. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wzrost ilości osób, które przychodzą do Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli tak zwanych stałych, zdeklarowanych uczestników, jest praktycznie dwukrotnie większy niż było to 2 lata temu. Mamy prawie 600 uczestników, którzy przychodzą na zajęcia regularnie, którzy podpisali z nami takie no, nieformalne umowy do końca maja, właśnie do połowy czerwca. Do tej pory nie odmawialiśmy przyjęć na te zajęcia. Pracujemy w 39 sekcjach. Ponadto ze względu na większą ilość uczestników pracujemy w systemie dwuzmianowym, również łącznie z sobotami i z niedzielami, nie mając jakby żadnego dnia wolnego rekompensaty w tygodniu. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem kosztów utrzymania budynku, ogrzewania, prądu, wody, światła. 2019 rok to 26 tysięcy odwiedzin, czyli 26 tysięcy osób przyszło do Domu Kultury na koncerty, nie licząc, tak jak mówię, tych osób, które chodzą na zajęcia już regularnie, bo to są zupełnie inne rozliczenia. Oprócz tego mamy takim bardzo newralgicznym punktem w Miejskim Ośrodku Kultury jest telewizja Promok, która, jak wiemy, również obsługuje całe miasto i jest no, niezwykle ważną i potrzebną instytucją. Niemniej jednak no, zajmujemy się nie tylko tworzeniem programów kulturalnych, ale również tym, co się dzieje w mieście, w sporcie, transmisję meczów, więc to wszystko jest jakby na barkach również Miejskiego Ośrodka Kultury. Następnym takim bardzo ważnym punktem to jest wzrost ilości tak zwanych wynajmów dla podmiotów miejskich. Wiadomo, że mamy piękną salę, więc ta sala no, dobrze, żeby była wykorzystywana jak najbardziej i jest wykorzystywana. Niemniej jednak nastąpił wzrost z 24 do 72 imprez w skali roku przekazywanych nieodpłatnie dla szkół, przedszkoli, MOPS-ów, różnych fundacji, sportu. Wszystkie takie ważniejsze imprezy odbywają się u nas, my to oczywiście obsługujemy, ale jest tego już teraz tak dużo, że nie jesteśmy w stanie, to jest szatnia, to są środki czystości, to jest obsługa. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Rzeczywiście sala jest wykorzystywana, no niemniej jednak to są koszty. Następną sprawą bardzo istotną jest karta pawianiczanina, karta dużej rodziny i karta seniora. Z tego tytułu po raz pierwszy obliczyliśmy w roku 2019, jakie mamy mniejsze wpływy, to jest w skali roku 70 tysięcy złotych. W związku z tym tutaj ten plan, który otrzymaliśmy, do którego się musimy dostosować, spowoduje pewne ograniczenia w działalności Domu Kultury, łącznie z redukcją etatów, z ograniczeniem, ja sobie pozwoliłam napisać wcześniej takie pismo do Rady Miasta i do Pana Prezydenta, jakie chciałabym wprowadzić oszczędności, żebyśmy mogli no, jakoś egzystować. Dla mnie bardzo istotną rzeczą jest poprowadzenie zajęć na umowę zlecenie, czyli tych instruktorów, którzy przychodzą tak na te zajęcia dla sekcji, chociaż do końca maja, żebyśmy nie musieli teraz już w styczniu no, jakby zrywać te umowy, które mamy zawarte z mieszkańcami żeby poprowadzić te zajęcia do maja, natomiast od września ewentualnie nie otwierać sekcji albo no, po prostu ograniczyć jeszcze bardziej. A to będzie się wiązało z tym, że musimy tych oszczędności szukać gdzie indziej, czyli w ograniczeniu ilości imprez. No bo wydaje mi się, że to jest najistotniejsze, żebyśmy jakoś dociągnęli do końca tego, bo my mamy rok kulturalny, nie mamy roku kalendarzowego, tylko tak jak szkoły pracują od września do końca czerwca. Ze względu na zwolnienie pracowników będziemy musieli ograniczyć również wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Będzie mi brakowało pracowników, żeby zorganizować półkolonie zgodnie z ustawą, czyli ze zgłoszeniem do kuratorium. No oczywiście nie mamy tutaj przewidzianych pieniędzy na remonty. Właściwie ten budżet zabezpiecza tylko, jak ja to mówię, palenie światła, tak? Jest bardzo istotną rzeczą, że mając to paliwo do działalności ponad to, co jest, nie ulega zmianie, jest niezbędne do utrzymania budynku, powoduje, że jesteśmy w stanie zarobić sporo pieniędzy sami. W 2019 roku do tej pory jest to 432 tysiące złotych. Natomiast w momencie, kiedy ograniczymy działalność sekcji, ograniczymy koncerty, ograniczymy wpływy z biletów, przy tej kwocie 1 500 000, kwota ta spada do 134 tysięcy. Z tych pieniędzy robiliśmy do tej pory bieżące naprawy, wymianę prądu, znaczy instalacji elektrycznej fragmentarycznie, remont sali, remonty sal baletowych, jakieś drobne malowania, wymiany sprzętu, który się zużywa. Także teraz nam zabraknie jeszcze tego, tych pieniędzy, którymi byśmy mogli no, powodować, że ten dom kultury będzie przynajmniej w stanie niepogorszony. Musimy również ograniczyć udział w konkursach, tak nawet tak zwanych małych grantów na miękkie projekty, które być może jednostkowo nie są zbyt duże, ale jednak pozwalają na to, żebyśmy mogli tą ofertę kulturalną bardzo wzbogacać. Z tego powodu, że będzie nam brakowało wkładu własnego, który z reguły jest około 20-30%. Ta redukcja tych etatów jest również dla mnie bardzo, bardzo bolesna, ale nieunikniona. I bardzo ważna rzecz, ponieważ wszyscy w mieście mamy trudną sytuację ze względu na to, że brakuje pieniążków, no to wiadomo z jakiego powodu. Będę musiała wprowadzić płatny wynajem sal dla wszystkich podmiotów. Najprawdopodobniej będzie to kwota zryczałtowana, ale jednak przy 72 imprezach chociażby, no byłoby to, gdybym chociaż wprowadziła 500 zł za imprezę, to byłaby to kwota już z kolejnych 36 tysięcy złotych, tak netto. No i chyba na razie, jeżeli są pytania, to chętnie odpowiem.
Proszę bardzo, czy ktoś ma jakieś pytania? Proszę, pani radna Kozłowska.
Mam pytanie, pani dyrektor. Jaki rząd wielkości byłby potrzebny, żeby ten zbilansować działalność na poziomie roku 2019? A jeszcze od razu drugie pytanie. Ile etatów pani likwiduje? Czy są to etaty, czy są to umowy zlecenia?
Umowy zlecenia są niegroźne i właściwie to natychmiast do rozwiązania. Natomiast ja mówię o etatach, czyli tych takich najtrudniejszych sprawach. To są co najmniej 3 etaty. Teraz ile pieniążków potrzebujemy? No, gdybyśmy mieli chociaż 200 tysięcy więcej, moglibyśmy ze spokojem doprowadzić do końca ten rok szkolny z tymi zajęciami, które prowadzimy, czyli w tych 39 sekcjach. Moglibyśmy to dokończyć. No a od września, no to tak jak mówię, musimy już starać się jakoś to inaczej. Być może łatwiej też jest od września podnieść ceny za zajęcia, tak? W tej chwili w ciągu roku szkolnego jest to takie trochę dla mnie niemoralne, żeby we wrześniu rozmawialiśmy, podpisali rodzice i nie tylko rodzice umowy uczestnictwa i zdeklarowali się płacić pewne kwoty. No a teraz byśmy musieli w trakcie im podnosić, więc to trochę takie dla mnie jest wstydliwe. No więc tak mówię, 200, jeszcze chciałam tylko powiedzieć, przepraszam Pani Radna, że ta kwota tego dofinansowania nie przewiduje w ogóle pieniędzy na organizację Dni Babianic.
Rozumiem, dziękuję. Mam nadzieję, że po stronie dochodów ukażą się wolne środki, uda nam się pokryć w pierwszej kolejności wynagrodzenia nauczycieli, brakujące środki. I wydaje mi się, że jest nadzieja, że takie dodatkowe dochody, bo jest to w stosunku do budżetu niewielka kwota, a jeśli chodzi o działalność, jest nieoceniona. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak, a to jest kwota, tak, którą, żeby utrzymać to, co jest na tym poziomie, prawda, a żeby się rozwijać jeszcze, to już do końca...
Ale to jest z tymi etatami kwota, że wtedy nie byłoby zwolnień? No nie byłoby, no bo ktoś...
Nie, zwolnienia i tak są.
No tak, ale tutaj Pani już koryguje, ale chodzi o to, żeby utrzymać tę działalność, żeby ona nie wyszła.
Proszę, ale natomiast jak się powiedzieli o tym, że niezwykle niepokojącym w całym środowisku miejskim będzie właśnie ta sprawa związana z odpłatnością wynajmu sali widowiskowej na imprezy. My już to przerabialiśmy, pamiętacie Państwo, ci z większym stażem, prawda? Były takie próby, działy się takie rzeczy i wtedy no, problemów było z tym co niemiara. I tak jak tu Pani Skarbnik podpowiada, wprowadzenie tych opłat spowoduje, że jednostki miejskie, czyli przede wszystkim szkoły i przedszkola, nie będą miały nawet takiego paragrafu, prawda, z którego mogłyby to sfinansować, no ale przede wszystkim środków na to. Więc kurczę, naprawdę to poważny problem, zróbmy coś, żeby tego nie wprowadzać, bo będzie bunt na pokładzie. Ja już to wiem z doświadczenia.
Jeszcze bym miał też pytanie do Pani Dyrektor. Jak cenowo wyglądają, ile kosztują te zajęcia, które się odbywają aktualnie w MOK-u i w porównaniu do... Tak, w porównaniu do zajęć, które się odbywają, nie wiem, w prywatnych firmach, tak? Jakie są różnice?
Jakbym chciała przybliżyć Państwu to w miarę dokładnie. Mamy 39 sekcji, więc, ale powiem to, że jakby podzielę to jakby na dwie grupy. Jedna grupa to są zajęcia grupowe, czyli takie, gdzie odbywają się w licznych grupach 10, 15, 20 osób i tutaj opłata na kartę babieńczą waha się od 20 do 25, czasami 12,50, bo jak karta dużej rodziny to 12,50. Za miesiąc. To nie ma się nijak do prywatnych podmiotów komercyjnych. Natomiast najdroższe są zajęcia indywidualne, czyli wokalne, czy nauka gry na instrumentach, tak chociażby perkusji, ale to też nie są kwoty duże, bo to jest około 50 zł miesięcznie, czyli te kwoty rzeczywiście nie są duże, ale zawsze wszyscy uważaliśmy, że kultura jest tak ważna i tak delikatną materią, że no nie, domy kultury generalnie nie służą do zarabiania pieniędzy. Jest to koszt po prostu, który później budując kapitał ludzki się gdzieś tam zwraca. Dlatego zależało nam na tym, żeby z tej oferty Miejskiego Ośrodka Kultury korzystały jak najwięcej osób, dzieci, również i dorosłych, seniorów. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć o jednej rzeczy, zapomniałam, że mamy tak zwany wynajem za złotówkę dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tak? A to jest cotygodniowe zajęcia, gdzie przychodzi około 300 osób, więc to też jest jakby obciążenie utrzymania tego, jest również naszym obciążeniem Miejskiego Ośrodka Kultury, tak? I ta ilość tych osób, które uczęszczają na Uniwersytet Trzeciego Wieku, nie jest, broń Boże, zawarta w tej ilości prawie że 600 osób, które przychodzą na inne zajęcia. Także jak sami Państwo widzicie, naprawdę tych osób jest, które korzystają z Miejskiego Ośrodka Kultury, jest sporo i to zawsze napawało radością i dumą. No i teraz Tak, planuję. Oczywiście muszą ulec, ceny, udziału w zajęciach będą podwyższone, tylko chciałabym tego właśnie, tak jak mówiłam, uniknąć jeszcze w tym roku szkolnym, od września, tak. Natomiast teraz bym chciała zrobić wszystko, żeby jakoś to doprowadzić do szczęśliwego końca, tak.
Dziękuję. Wydaje mi się, że 50 zł za zajęcia to i tak jest bardzo dużo, bardzo duże obciążenie na pewno, rozumiem, ale dla rodziny, dla...
Cztery lekcje po 45 minut indywidualne to nie jest dużo.
Tylko chodzi mi o to, że to jest obciążenie dla rodziców, tak? Kolejne dziecko chodzi na różne zajęcia i to jest, prawda? Także Dom Kultury nie jest od tego, żeby zarabiać pieniądze, tak? Tak jak pani dyrektor powiedziała i rzeczywiście powinny być to kwoty symboliczne. A jeżeli będą podwyższone, to na pewno rodzice sami będą rezygnować, tak? Bo nie będzie ich po prostu stać na te zajęcia.
Mogę?
Proszę bardzo.
Myślę, że rodzice dostali 500+ właśnie na rozwijanie talentu dzieci. Ja nie mówię tutaj, że mają to być jakieś wielkie podwyżki, ale nauka gry na instrumencie 45 minut to jest rząd 100 zł. A w tym momencie to jest 4 lekcje, czyli wychodzi 12 za godzinę 12 zł, czyli nawet 10 zł. Więc jeżeli pani dyrektor, rozumiem, wprowadzi podwyżki inflacyjne, to jest nieuniknione, bo tu mówimy o inflacji, która zżera wszystko. I nie mówimy o jakichś podwyżkach, że wprowadzimy ceny tutaj rynkowe prywatnych podmiotów. Także ja myślę, że jeżeli chodzi o podwyżki, są jak najbardziej zasadne, a my musimy się zastanowić, bo mamy sesję budżetową 11 stycznia. Do tego czasu mamy jeszcze chwilę, żeby zastanowić się, będzie więcej danych, jak tutaj rozwiązać problem, w sensie tego, żeby ta działalność w MOK-u była na porównywalnym poziomie, bo nie będziemy zwijać kultury w naszym mieście, tylko rozwijać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu? Pięć osób jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję. Teraz omówimy i zaopiniujemy projekt budżetu na 2020 rok w zakresie Muzeum Miasta Pabianic. Pana dyrektora poproszę o głos. Może tam, mikrofon może.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o budżet na 2020, Muzeum Miasta Pabianic jest utrzymane na poziomie 2019 roku i jeśli chodzi o bieżącą działalność muzeum, ten budżet ją pokrywa. Natomiast niewątpliwie ma to wpływ na stan budynków, bo będzie to w zasadzie kolejny rok, gdzie nie będziemy mogli dokonać żadnego poważnego remontu. Do tej pory staraliśmy się w różnych wnioskach i projektach i większy budżet umożliwiał nam o aplikowanie takie środki. Niestety nie udawało się, ale przynajmniej te wnioski szły. Natomiast z tym budżetem na pewno w 2020 roku z żadnym takim wnioskiem nie jesteśmy w stanie wystąpić, ponieważ no, większość tych wniosków wymaga zdecydowanie większego wkładu własnego, a my składając wniosek deklarujemy się, że posiadamy wkład własny. W związku z tym będziemy działać tak do tej pory, natomiast nie będziemy próbować aplikować o środki zewnętrzne na jakieś większe remonty. Ja mówię, można się zastanawiać, bo w poprzednich latach aplikowaliśmy, nie udawało się, więc jak gdyby faktycznie to się nie zmieni, jeśli chodzi o skutek, no ale tych prób nie będzie. I tak myślę, że tak w skrócie, jeśli chodzi o skutki tego budżetu. Czyli działalność nadal prowadzona bez jakichś większych zmian, natomiast żadnych wniosków i aplikacji muzeum nie będzie na pewno składać.
Dziękuję. Proszę pan radny Żelikowski.
Ja chciałem zapytać pana, czy rezygnacja z wnioskowania o remonty nie grozi naszej perełce, czyli zamkowi, pod względem technicznym. Czy to są takie remonty, których Pan rezygnuje, a one mogą prowadzić do zagrożenia?
To znaczy tak, nie da się ukryć, zresztą jak Państwo przejdą obok budynków muzeum, że z roku na rok te budynki są w nieco gorszym stanie. Na razie przeglądy budowlane dopuszczają użytkowanie tych budynków. Natomiast no niewątpliwie, znaczy to ja tak powiedziałem, no bo muzeum aplikowało w poprzednich latach, no nie udawało się zdobyć tych środków, mimo że mieliśmy na wkład własny, więc w praktyce i tak. Natomiast jeśli chodzi o całościowe pokrycie tych środków z własnego budżetu, znaczy z budżetu miasta, bo nie ukrywajmy, budżet muzeum jest w zasadzie 99,5% finansowany ze środków organizatora. W związku z tym to są olbrzymie środki, które byłyby potrzebne, bo w zasadzie to się sprowadza technicznie do dwóch praktycznie zdań. Naprawa elewacji i izolacji piwnic w obydwu budynkach, ale to generuje koszty kilku, nie ukrywam, że też konserwator dokłada swoje wymagania, co powoduje, że te koszty są już wielomilionowe, żeby zrobić te dwie rzeczy w każdym z budynków. To jest tak, że to jest rzecz płynna. Ja na przykład podam na przykładzie budynku Stary Rynek 2, czyli na rogu Gdańskiej, gdzie 4 lata temu na naprawę elewacji wykonawca powiedział mi 300 tysięcy i ten sam wykonawca po 4 latach powiedział 1 300 000. A de facto, jak Państwo wiedzą, to cena dopiero w momencie podpisania umowy, ponieważ te ceny, te firmy budowlane naprawdę są takie skoki, że no, dla mnie one są niewyobrażalne. No, w przeciągu 4 lat o 1 000 000 zł na naprawę elewacji i też wykonawca wcale nie stwierdził, że przystępując do przetargu utrzymałby tę kwotę. To było takie szacowanie grzecznościowe, natomiast no zresztą jak Państwo, przynajmniej ja obserwuję te wszystkie różne prace budowlane, że na ogół jakikolwiek kosztorys zrobiony przed przetargiem okazuje się, że jest niedoszacowany w momencie otwierania kopert. Rynek budowlany jest bardzo zmienny.
Proszę, doprecyzować
jeszcze. Czy jest zagrożenie techniczne budynku, zamku? Czy nie ma takiego? Bo Pan jeszcze wspomniał o piwnicach. Czy piwnice są zalewane? Bo ja pamięcią sięgam, kiedy zamek był remontowany, ja tam stałem, patrzyłem do góry i widziałem niebo niebieskie. Wiem, że były zalewane piwnice, wiem, że były brzegi budynku izolowane, wiem, że piwnice są poniżej poziomu rzeki, prawda?
Tak.
I czy jest takie zagrożenie?
Znaczy, ja powiem tak, że tak mówię, budynek jest dopuszczony, zagrożenie istnieje. Mamy, znaczy tak, te wielkie zalewania były związane z awariami przepompowymi. I z tym na razie odpukać, mimo tam no, pewnych problemów, które tam się zdarzają co 2 czy 3 lata, ale na szczęście jesteśmy w stanie temu sprostać, bo to są drobne naprawy. I z tym myślę, że się uporaliśmy. Przepompownia została tam troszkę przebudowana. Na razie to się sprawdza. Mamy nadzieję, że na długo. Natomiast niewątpliwie jest problem z izolacją i tam na pewno w dwóch miejscach jest przeciek, że pojawia się woda w piwnicy. Nie jest to dużo, ale niewątpliwie do takich od wschodniej strony w zasadzie to mogę powiedzieć, dochodzi do drobnych wycieków. Ogólnie jest bardzo duże zawilgocenie ścian, czyli 2 lata temu mieliśmy taką firmę, która nam dokonała takiego przeglądu. No ich zdaniem ta izolacja, która wykonała, została albo, no została bardzo niedbale wykonana i teraz, żeby to wszystko zrobić, wypadałoby odkopać i zrobić wszystko od nowa.
Reklamować.
No z tego co wiem, to już to był budynek był oddany w 2005 roku, więc wszystkie chyba umowy, rękojmie i w ogóle już dawno nie są ważne, więc chyba nie ma takiej możliwości. Zresztą jak No, remont zamku zawsze wzbudzał wiele emocji, jak Państwo pamiętają. Tam nie do końca wszystko poszło tak, jak było zamierzone. Ale to są duże prace, bo odkopanie teraz w tej sytuacji, gdzie naokoło budynku mamy monitoringi, mamy różnego rodzaju oświetlenie, chodnik, pas drogowy. Do tej pory był park, który też był w projekcie i tam było utrzymanie tego parku. No, rodzi duże problemy i wykonania, ale też duże problemy finansowe, bo myślę, że samo zrobienie, odkopanie tego, to nie wiem, w najlepszym wypadku to jest 600, a myślę, że w dzisiejszych czasach może nawet i 1 000 000 zł na samą izolację piwnic. A do tego oczywiście wtedy od razu się włączy konserwator, który na pewno będzie chciał, żeby na poziomie tynków i elewacji też coś zrobić. A ostatnie zalecenie konserwatora było takie, że konserwator sobie zażyczył skucie tynków i położenie ich od nowa. Gdzie propozycja muzeum była taka, żeby tylko skuć te uszkodzone fragmenty i scalić, co jest o wiele tańsze. Natomiast konserwator wtedy i nadal jeszcze, no, zdanie można zmienić, ale na razie jeszcze trwa przy zdaniu, że jeżeli będzie robiony całościowy remont, to należałoby skuć cały tynk i położyć go na całym budynku od nowa. Co to też już kilka milionów złote, myślę, że przynajmniej 2, więc to. No i wiadomo, że wtedy dochodzą różnego rodzaju drobiazgi, które przy okazji elewacji, izolacji piwnic wychodzą. W związku z tym, no, to są duże koszty. Tak mówię, na razie budynek funkcjonuje. Z roku na rok jest nieco gorsza sytuacja. Nie na tyle, żeby no, budynek zamykać, czy stawiać coś na ostrzu noża, ale niewątpliwie kiedyś za jakiś czas, za kilka lub kilkanaście lat, do takiego miejsca dojdziemy, że trzeba będzie to zrobić bez żadnych dyskusji. Na razie jeszcze, tak mówię, budynek jest dopuszczony, ma swoje mankamenty, ale w nim funkcjonujemy.
Proszę Pani Radna Kozłowska.
Jeśli dobrze zrozumiałam, nie ma na dzień dzisiejszy zagrożeń, nie ma Pan zaleceń, które są pilne. Przy takiej sytuacji, kiedy robimy inne inwestycje, zasadne jest, żeby pomyśleć o finansowaniu zewnętrznym i naszych środkach własnych, ale to dopiero po skończeniu projektu tramwaj. A ja mam pytanie z innej beczki. Plany całego budżetu muzeum, to jaka wartość?
W planie mamy
całość.
Przychody 1 401 700. Liczymy, że z tego roku...
Chodzi mi o wydatki.
W zasadzie w następnym, znaczy w tym 2020...
Na 2020 plan wydatków.
1 401 700.
1 401.
Planujemy wydać
ile,
tyle...
Przepraszam, ile wynoszą w tym wynagrodzenia z pochodnymi?
Wynagrodzenia to...
Z pochodnymi.
Z pochodnymi już liczę, to 1 067 i 750 zł.
Czyli po prostu bardzo duży udział procentowy. Ilość etatów w muzeum?
Muzeum ma na obecną chwilę 17 etatów.
Czy planuje Pan jakąś redukcję etatów?
Nie. Na obecną chwilę nie. Budżet mi zapewnia na najbliższy rok, czyli ten 2020, utrzymanie wszystkich etatów.
Znaczy inaczej, no nie w sensie, ja wiem, że Panu zapewnia na razie nad budżetem, że tak powiem, debatujemy. Chodzi mi o to, że wszyscy ograniczają wydatki i czy jest taka możliwość redukcji etatów? O to pytam.
Nie. Niewątpliwie redukcja etatów odbyłaby się kosztem jakości pracy. Nie ukrywam, że lobbowałem od roku nad zwiększeniem o jeden etat. W związku z tym moją odpowiedzią jest na ten kryzys przestanie lobbowania o zwiększeniu zatrudnienia w muzeum i zatrzymanie. Jeżeli, no tak jak mówię, na obecną chwilę nie przestajemy mówić o zwiększaniu, zostawiamy ten zespół i oczywiście myślimy o jakichś oszczędnościach, ale na razie trudno jest powiedzieć.
Czyli na przyszłość. Dziękuję bardzo.
Jeśli ma bardzo okrojony budżet, trudno myśleć o oszczędnościach jeszcze większych. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Przejdźmy do zaopiniowania. Kto jest z Państwa za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 6 osób za. Dziękuję bardzo. Czyli wszyscy. Teraz omówimy i zaopiniujemy projekt budżetu miasta na 2020 rok w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Proszę Panią Dyrektor o głos.
Już mam mikrofon. Drodzy Państwo, tak jak w latach poprzednich Miejska Biblioteka Publiczna to 5 bibliotek miejskich i również otrzymujemy zlecone zadania z powiatu powiańskiego napełnienie zadań biblioteki powiatowej. To nie jest tylko instruktaż, ale są to również i szkolenia i właściwie no, w ramach naszych godzin pracy można powiedzieć całodobowa pomoc w zakresie różnego doradztwa i też hospitacji imprez, tak jak na przykład za chwilę jadę do Dobrocia, do biblioteki do Dobrocia. Drodzy Państwo, ale tego jeszcze nie mamy w tym budżecie, w tym projekcie budżetu. Planujemy, że będzie to około 65 tysięcy w skali następnego roku. Natomiast budżet oczywiście zakłada środki, jak już to powiedzieli moi przedmówcy, dyrektorzy innych jednostek kultury, okrojoną też wersję. Braknie nam na pewno na prasę. Mamy 10 tysięcy czytelników. Gdyby biblioteka mogła być czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniam Państwa, że byliby czytelnicy w niej. Pokrótce przedstawię takie może liczby, które może zobrazują to, co mówię. 5 bibliotek miejskich w mieście, otwartych tak naprawdę dla wszystkich naszych mieszkańców i wszystkich, którzy są chętni do zapisu. Nie posiadamy żadnych ograniczeń, bo to też mówi ustawa o bibliotekach, że zapewniamy pełen dostęp, wolny dostęp dla wszystkich chętnych do naszych zbiorów. Oczywiście, jeśli są to zbiory unikatowe, zbiory podręczne, musimy je inaczej zabezpieczać i też ten dostęp jest tylko na miejscu. Natomiast planujemy w przyszłym roku, obok punktu, który mamy w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wiejskiej, otworzyć również niezwykle potrzebny dom, czy punkt biblioteczny w Centrum Seniora, tutaj na prośbę właśnie seniorów. Dodatkowo chciałabym już uprzedzając pewnie pytania powiedzieć o pracownikach działalności podstawowej, czyli tej merytorycznej. To 19 pracowników na 19 etatach. W tych pracownikach jestem również ja jako dyrektor. 15 osób z 19 ma już wykształcenie wyższe, studia podyplomowe, magisterskie, nie jednostopniowe, tylko naprawdę magisterskie. 4 osoby uzupełniają wykształcenie. Jeśli chodzi o innych pracowników, mamy 2 osoby w sekretariacie, jest to główna księgowa i pani od kadr, zastępca mój podczas mojego urlopu i 2 panie, które sprzątają w 5 bibliotekach miejskich. Książki, które mamy, to prawie 160 tysięcy woluminów. Tak jak powiedziałam, czytelników jest 10 tysięcy, odwiedzają nas rocznie, przynajmniej 12 razy w roku, czyli to jest około 112 tysięcy odwiedzin. Dodatkowo wypożyczają książki, to jak zwykle wzrasta i powiem szczerze, że tak jak mówię, gdyby biblioteki były otwarte dłużej, gdybyśmy mogli wydłużyć tą liczbę godzin, które są otwarte, to oczywiście te wskaźniki byłyby większe. Aczkolwiek kształtują się na jednym z wyższych poziomów w województwie, porównując inne biblioteki powiatowe. Wypożyczenia książek to blisko 240 tysięcy woluminów. Ktoś to robi, ktoś to opracowuje, ktoś to samo się nie robi. Opracowujemy to w naprawdę dosyć trudnym języku programowania bibliotecznego. Zajmuje to mnóstwo czasu i naprawdę tych książek, które mieliśmy dzięki też Państwa uprzejmości z budżetu w tym roku jeszcze mieliśmy bardzo dużo, to jednak trzeba je opracować, nie tylko kupić, ale opracować. Udostępnianie to jest właściwie ostatnia rzecz, którą robimy z tą książką. Może nie ostatnia, bo jeszcze robimy selekcję i też książki, które są już zaczytane, przeznaczamy na kiermasz. I w związku z tym dochodzę już tutaj do może dodatkowych takich jeszcze danych, które Państwa zainteresują. W budżecie biblioteki mamy też przewidziane dochody własne, I oczywiście staramy się uzupełnić nasze kadry osobami z Urzędu Pracy. Nie zawsze udaje nam się pozyskać takie środki, takie osoby, ale staramy się. No ta rotacja jednak jest czasami duża, bo nikt za najniższą krajową z wyższym wykształceniem tak od razu się szybko do nas nie biegnie, tak jak bywało to w latach ubiegłych. I tak jak pan naczelnik powiedział, niektórzy dostaną podwyżkę od nowego roku, a niektórzy dostaną obniżkę o te 200 zł, bo de facto inni nie dostaną tej podwyżki. Więc dochody planujemy na poziomie przychody Miejskiej Biblioteki na poziomie 28 200, w tym będą przychody własne, między innymi refundacja z Urzędu Pracy, sprzedaż wyposażenia, monity, kary za przetrzymanie to blisko 12 000 zł. To jest, chciałam powiedzieć, jeśli ktoś z Państwa przetrzymuje książki 10 groszy za dzień, tak, oczywiście jeśli wypożyczycie inne zbiory specjalnie, to jest troszeczkę więcej.
Przetrzymujmy książki, poprawimy kondycję
finansową. Nie, natomiast kiermasz książek bardzo popularnie. Bardzo dużo książek dostajemy od czytelników. W bardzo dobrym stanie, przeznaczamy je na różne akcje czytelnicze, Państwo wiecie. Uczestniczycie w takich między innymi dniach pawianic, tygodnie zrównoważonego transportu. Te wszystkie książki, które mamy, no to nie są książki z naszych zbiorów, ale to są książki, które podarowano nam i jeszcze są w dobrym stanie. Możemy wkleić tam tylko jakąś naklejkę i rzeczywiście podawać to dalej. I tutaj naprawdę, oczywiście zdarzają się też kary za zagubienie i zniszczenie, ale takich to już niewiele. Przychody finansowe wzrosły nam ze względu na obsługę banku też do 2,5 tysięcy i dobrowolnych wpłat na zakup nowości. Czytelnicy nam wpłacają blisko, znaczy przewidujemy, że wpłacą nam na poziomie tego roku, czyli około 8,5 tysiąca. Jest to naprawdę sporo. Czytelnicy dobrowolnie, widząc naszą sytuację, widząc w jakim jesteśmy trudnym położeniu, że jednak my, jeśli nie mamy nowości czytelniczych, to naprawdę na klasykę oczywiście zdarzają się chętni, ponieważ my nie obsługujemy, tak jak w szkołach, w bibliotekach szkolnych czy pedagogicznych, określonego typu ludzi, tylko przychodzą do nas wszyscy. Od malucha, do którego mamy propozycje z Instytutu Książki, na przykład Mała Książka, Wielki Człowiek, świetnie ta akcja się też u nas ma, do osoby seniora, tak, niepełnosprawnego, aczkolwiek ze statystyki wynika cały czas, że osób, których jest u nas najwięcej, to osoby pracujące w wieku 25-44. Dziękuję.
Budżet jest na poziomie poprzedniego.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Ja mam jedno pytanie, ponieważ tutaj na zakup energii jest przeznaczone w tym roku 128 tysięcy i tutaj z moich takich wyliczeń wynika, że to jest mniej niż w ubiegłym roku o 36 tysięcy.
Żarówki pani.
Więc nie wiem.
Wymieniliśmy na LED-owe, udało nam się, jest to naprawdę, polecam. Aczkolwiek czytniki w jednej chwili przestały działać, więc mieliśmy dodatkowy problem, bo jednak to są czytniki LED-owe. Informatycy, elektrycy, nikt nie wiedział o co chodzi tak naprawdę. Więc mieliśmy chwilkę, także liczymy, że tu będą troszkę oszczędności. No i nie ukrywam, że wszędzie gasimy światło. Przydałoby się tak w przyszłości, mam nadzieję, że uda nam się o to wnioskować w latach następnych, żeby wymienić we wszystkich bibliotekach oświetlenie na takie już po prostu sprawne, można powiedzieć, nowoczesne, tak, że jeśli idzie tam w dane miejsce czytelnik, to tam zapala mu się światło, tak? Jeśli nie idzie, no to światło się gasi. No trudno, żeby pracownicy chodzili i włączali i wyłączali w danych pomieszczeniach światło. Na pewno ograniczamy tutaj tak, to zużycie znacznie.
No jest to bardzo duża oszczędność.
Tak, na pewno od 7 do godziny, często jak mamy imprezy do 21, z minutami dużymi, to często po prostu te światła są włączone od 7 rano do wieczora późnego.
Dziękuję bardzo. No, można by było zrobić w szkołach, super, tylko ile pieniędzy jeszcze trzeba na to przeznaczyć, żeby to
my
zrobić?
My się mamy tylko w jednej bibliotece na Bugaju, której najczęściej uczęszcza.
Ale koszt. Problem nie, ale koszt. Jak teraz widzimy z tym budżetem, to...
Termomodernizowanych są...
Będą takie, tak?
Są już LED-owe.
MOK pozyskał z Amazona Audioteka. polecam tutaj się skontaktować.
Mamy bardzo dobre zbiory, jeśli chodzi o...
Zobaczyć, jak Amazon to zrobił. Naprawdę świetnie to zrobił. Polecam ściągnąć. To bardzo bogaci.
Mamy bardzo ciekawe zbiory, kilkanaście tysięcy tych zbiorów.
Są osoby, które płacą 12
tysięcy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania?
O półkach nie wspomnę.
A są dwa, co mi płacą nie było.
To zaopiniujemy teraz projekt budżetu w bibliotece. Kto jest z Państwa za pozytywnym zaopiniowaniem? Wszyscy za. Dziękuję bardzo. Czy jak w sprawach różnych są jakieś tutaj? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.